Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
To jest program, w którym mówimy o zdrowiu Wielkopolan, odwiedzamy szpitale w regionie, przyglądamy się nowoczesnym metodom leczenia i diagnozowania chorych.
Dziś zapytamy, czy są ludzie odporni na COVID. Powstaje test, który to sprawdzi.
Ten test w sposób szybki odpowie nam, czy dana osoba jest prawdopodobnie oporna, czy z drugiej strony jest prawdopodobnie narażona na ciężki przebieg choroby COVID-19.
Od jutra spore zmiany w szczepieniach przeciwko COVID. Drugą dawkę pacjenci dostaną szybciej.
Jeśli chodzi o AstraZeneca, ta zmiana jest największa, bo z 84 dni skracamy okres podania szczepionki do 5 tygodni.
Powiemy o otyłości, która jest ciężką chorobą przewlekłą.
Jedynie 15% mieszkańców naszego kraju postrzega otyłość jako chorobę. Większość traktuje to jako defekt kosmetyczny, jako nadmierne kilogramy.
I zadamy pytanie, czy można zapobiegać nowotworom krwi.
Badania morfologii krwi, które każdy powinien mieć robione przynajmniej raz w roku, w moim przekonaniu.
Zapraszamy na pół godziny z medycyną.
Koronawirus. Raport.
Jedni przeszli COVID nie wiedząc o tym, inni z utratą węchu, jeszcze inni skończyli w szpitalu pod respiratorem. Od czego to zależy? Przede wszystkim od genów.
Naukowcy z MNM Diagnostics w Poznaniu prowadzą specjalistyczne badania i chcą stworzyć test, który już na starcie powie nam, na jaki przebieg COVID-19 jesteśmy narażeni. O szczegółach mówi koordynator projektów COVID-19 w tym ośrodku, Adrian Lehmann.
My tak naprawdę badamy całe genomy uczestników, osób, które zgłosiły się do projektu. Te osoby, uczestnicy tego projektu są podzieleni na kilka grup w zależności od przebiegu choroby COVID-19. Są to osoby od ciężkiego przebiegu choroby COVID, wymagające tlenoterapii i podłączenia do respiratora często, po osoby, które mimo przebywania z osobami chorymi w ogóle się nie zakaziły. Czyli mają, nie dość, że nie miały żadnych objawów, to jeszcze sprawdziliśmy ich przeciwciała we krwi i tych przeciwciał po prostu nie ma.
Współpracują Państwo ze szpitalem MSWiA w Warszawie i rozumiem, że to szpital typował tych chorych. Ile osób, próbek Państwo pobrali?
MSWiA, szpital centralny, szpital kliniczny MSWiA wytypował i wyznaczył do badania 600 uczestników, którzy byli pacjentami szpitalnymi, czyli to byli ci najciężej chorzy. Natomiast drugą grupę, czyli 600 kolejnych uczestników, stanowiły osoby z naszej rekrutacji, którą przeprowadziliśmy przez stronę internetową odporninacovid.pl i są to najczęściej całe rodziny, wśród których jedna część domowników po prostu chorowała na COVID-19, tutaj niekoniecznie ciężko, ale objawowo, a druga część, mimo przebywania z tymi osobami chorymi, w ogóle się nie zakaziła.
Czy to wszystko geny?
Dokładnie taką stawiamy hipotezę, że to geny, nasze wrodzone uwarunkowania odpowiadają za to, jak kto przechodzi chorobę COVID-19. Oczywiście od początku samej epidemii wiemy już, że są czynniki ryzyka, które zwiększają właśnie to ryzyko ciężkiego przebiegu choroby COVID. Są to przede wszystkim wiek i choroby współistniejące. Jednak zdarza się często, że osoby w podeszłym wieku, często z osobami chorobami współistniejącymi, w ogóle się nie zakażają lub przechodzą COVID-19 całkowicie bezobjawowo, a z drugiej strony są osoby młode, często aktywne, nie narzekające na żadne problemy zdrowotne. I kiedy dochodzi do zakażenia wirusem SARS-CoV-2, faktycznie oni ciężko przechodzą tę chorobę. I właśnie naszą hipotezą, naszym takim głównym celem, który chcemy sprawdzić, jest to, czy faktycznie nasze genetyczne uwarunkowania, zmienność nasza powoduje właśnie, odpowiada za tak różny przebieg choroby COVID-19 wśród ludzi.
Proszę powiedzieć, na jakim etapie są Państwo teraz? Kiedy możemy spodziewać się wyników i co ma powstać w efekcie tych badań?
Mamy już zebrany cały materiał biologiczny od wszystkich ochotników, którzy zgłosili się do badania. Jesteśmy teraz na etapie sekwencjonowania już ostatnich próbek. Musimy zdać sobie sprawę, że cały genom, czyli całe DNA zawarte w ludzkich komórkach, to jest 3 miliardy takich cegiełek oznaczonych oczywiście literkami. I mamy w naszych komórkach całe te 3 miliardy. Na całe te 3 miliardy składają się 4 nukleotydy. Sekwencjonowanie DNA to jest tak naprawdę odczytanie kolejności tych literek. 99,8% naszego ludzkiego DNA wśród wszystkich ludzi jest identyczne. Różnimy się jakimiś 2 dziesiątymi procentami. I właśnie wśród tych 0,2%, czyli w tych różnicach, chcemy znaleźć odpowiedź na to, dlaczego jedni przechodzą ciężej chorobę COVID-19, a inni w ogóle się nie zakażają. I poszukamy wtedy takich markerów genetycznych, które występują w jednej grupie, a nie ma ich w drugiej. I dzięki temu będziemy mogli powiązać te markery genetyczne, te warianty genetyczne właśnie z takim, a nie innym przebiegiem choroby COVID-19.
W efekcie chcą Państwo stworzyć test?
Wyniki naszych badań mają ograniczyć się do listy wariantów, które właśnie odpowiadają za jakiś przebieg choroby COVID-19. I mając już tę listę wariantów, mamy nadzieję, że będzie możliwe stworzenie takiego właśnie testu, który nie będzie już badał całego genomu, a właśnie wybrane warianty. Ten test w sposób szybki odpowie nam, czy dana osoba jest prawdopodobnie oporna, czy z drugiej strony jest prawdopodobnie narażona na ciężki przebieg choroby COVID-19. Dzięki temu będziemy mogli szybciej zareagować w przypadku osób zakażonych. Nie będziemy ich skazywać na przechorowanie w domu, a będzie możliwe szybkie wdrożenie dostępnego i jak najlepszego leczenia. Na dzień dzisiejszy często zdarza się tak, że osoby często próbują same przechorować chorobę w domu, no i trafiają do szpitala już naprawdę w takim zaawansowanym stadium choroby, co jest niebezpieczne dla ich życia i zdrowia. W związku z tym ten test pozwoliłby właśnie na szybsze reagowanie.
Sytuacja jest bardzo dynamiczna, jeżeli chodzi o pandemię. Jaskółki wieszczą koniec pandemii, a Państwo są dopiero w trakcie tych badań. Po zakończeniu pandemii, co nam da taki test?
Oczywiście my, planując te badania i zaczynając ich realizację, to był przełom kwietnia i maja zeszłego roku, czyli ten początek, ten najbardziej newralgiczny punkt całej epidemii. I wtedy jeszcze nie było oczywiście nic wiadomo na temat szczepionek, które obecnie są dostępne i oczywiście bardzo się cieszymy i powinniśmy wszyscy z tej możliwości skorzystać. Natomiast nie wszyscy mogą się zaszczepić, nie wszyscy chcą się zaszczepić. Bardzo prawdopodobne, że ten wirus z nami zostanie i dzięki temu testowi będziemy mogli właśnie w przypadku osób, które jednak się zakażą, będziemy mogli szybciej, tak jak powiedziałem, szybciej reagować na te zakażenia i podejmować lepsze decyzje w leczeniu takich osób.
Pobrano, przypomnę, próbki od 1200 uczestników. Teraz trwają badania naukowe, które powinny zakończyć się jeszcze w lipcu. Naukowcy liczą, że już sam test opracują do końca tego roku. Badania finansuje Agencja Badań Medycznych i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
I pozostajemy w tej tematyce, ale będziemy mówić o szczepieniach przeciwko COVID. Narodowy program szczepień przyspiesza.
Teraz skierowanie na szczepienie ma już każdy dorosły Polak, a od jutra będą mogli się rejestrować na szczepienie 16- i 17-latkowie. Zgodę muszą wyrazić rodzice.
Od przyszłego tygodnia osoby, które dostały pierwszą dawkę szczepionki, krócej będą czekać na drugą.
Do tej pory, jeśli chodzi o szczepionkę Moderna, to były 42 dni, skracamy to do 35 dni.
Mówi minister Michał Dworczyk.
Czyli około 5 tygodni. Jeśli chodzi o szczepionkę Pfizer, to też były 42 dni i tu też skracamy do 35 dni, czyli do 5 tygodni. Jeśli chodzi o AstraZenecę, ta zmiana jest największa, bo z 84 dni skracamy okres podania szczepionki do 5 tygodni.
Szybciej szczepionkę dostaną też ozdrowieńcy. Nie po 3, ale po miesiącu od zakażenia.
To też jest związane właśnie z dynamiką szczepień, z zachęcaniem wszystkich do szczepienia się i z dostawami szczepionek, które mamy zapewnione przez producentów. Możemy sobie dzisiaj na to właśnie pozwolić. W związku z tym mam nadzieję, że wiele osób, a przecież to jest bardzo duża grupa tych osób, które przechorowały COVID, również będzie mogła się szczepić już wkrótce. Te przepisy również wejdą w życie od 17 maja.
Prezes Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski.
Zwiększyliśmy naszą bazę magazynową. W tej chwili jesteśmy w stanie w ciągu tygodnia przyjąć na magazyn nawet 10 milionów dawek, a później je przekierować do punktów szczepień.
W poniedziałek ruszają też pilotażowe szczepienia w zakładach pracy. W programie zarejestrowało się ponad 740 zakładów w całej Polsce.
W tym pierwszym tygodniu przeznaczymy na te szczepienia nieco ponad 100 tysięcy szczepionek tygodniowo, natomiast już od 1 czerwca będziemy przeznaczali około 300 tysięcy dawek szczepionki tygodniowo.
Rusza też kolejna kampania, która do szczepień ma przekonać osoby młode.
Będzie ona miała wymiar wyłącznie profrekwencyjny. Wezmą w niej udział znani sportowcy, ale wezmą też udział blogerzy, youtuberzy, osoby, które są wśród młodzieży popularne, bo jak wiemy, to również wynika z badań. Wśród młodzieży jest mniejsze zainteresowanie szczepieniami niż wśród osób starszych. Ta kampania będzie prowadzona zarówno w mediach tradycyjnych, jak i w mediach społecznościowych.
Stany Zjednoczone podjęły właśnie decyzję w sprawie młodszych nastolatków. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski.
Do tej pory szczepionkę Pfizer mogły w USA otrzymywać osoby od 16 roku życia. Federalna Agencja Żywności i Leków rozszerzyła autoryzację o dzieci w wieku od 12 do 15 lat. Decyzję poprzedziła analiza testów klinicznych z udziałem ponad 2200 wolontariuszy. W grupie, która otrzymała placebo, zanotowano 18 symptomatycznych przypadków COVID-19. Spośród dzieci, które otrzymały szczepionkę, żadne nie zachorowało.
Na razie w Polsce szczepionki dostają dorośli. Już każda osoba, która skończyła 18 lat, ma wystawione w systemie skierowanie na szczepienie. Akcja szczepień ma przyspieszyć także w Wielkopolsce dzięki mobilnemu, kontenerowemu punktowi szczepień, który na razie dotrze do 5 powiatów.
Otrzymaliśmy propozycję lokalizacji mobilnych punktów szczepień.
Rzecznik wojewody Tomasz Stubę.
Są to powiat poznański, leszczyński, wągrowiecki, szamotulski i śremski. Aktualnie prowadzimy tutaj ustalenia szczegółowe co do lokalizacji i terminów.
Mobilny kontenerowy punkt po kolei będzie docierał do tych wybranych powiatów. Mieszkańcy dostaną szczepionkę firmy Johnson & Johnson, która jest jednodawkowa. Podobnie jak w przypadku szczepień nad Jeziorem Maltańskim w Poznaniu, nie trzeba się będzie wcześniej rejestrować. Wraz z otwieraniem kolejnych punktów rośnie dzienna liczba wykonywanych szczepień w Polsce.
To jest właśnie taki kolejny tydzień, w którym widać wyraźny wzrost tempa. Rekord dobowy z zeszłego tygodnia i w ogóle z tygodni czy z miesięcy ostatnich to jest 418 tysięcy wykonanych szczepień jednego dnia. To pokazuje, jakie są możliwości systemu i pozwala nam z optymizmem patrzeć w przyszłość.
I jeszcze jedna ważna informacja dla wszystkich osób, które ukończyły 40 rok życia. W czerwcu zostanie dla nich uruchomiony program badań profilaktycznych. Pakiet badań ma być darmowy i realizowany szybko, także w prywatnych przychodniach. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska mówi, że chodzi o to, by osoby po 40 roku życia mogły wykonać podstawowe badania profilaktyczne.
One będą troszkę inne dla mężczyzn, inne dla kobiet, ale będą to badania, które pozwolą nam poznać, w jakim stanie zdrowia w tej chwili jesteśmy. Jeżeli będzie jakaś nieprawidłowość w tym podstawowym pakiecie badań, wtedy zostanie on rozszerzony, wtedy ta diagnostyka będzie pogłębiona. W czerwcu chcemy ten program uruchomić, aby właśnie dla osób powyżej 40 roku życia, kiedy to jest taki okres, kiedy już powinniśmy pewne badania diagnostyczne, profilaktyczne wykonywać. Chcemy wyłapać pewną grupę osób, u których te dolegliwości czasem nie dają żadnych objawów.
Program ma pomóc nadrobić zaległości w diagnostyce związane z epidemią koronawirusa i niedostępnością służby zdrowia. W pakiecie podstawowym mają się znaleźć badania poziomu cholesterolu oraz pomiary ciśnienia. Ponadto w programie mają być też mammografia i cytologia dla kobiet oraz badanie prostaty dla mężczyzn.
Magazyn na zdrowie.
Stereotypy są krzywdzące i wprowadzają w błąd, a dotyczą także wielu chorób. W przypadku otyłości najczęstszym stereotypem jest postrzeganie tej choroby jako defektu kosmetycznego i efektu objadania się. Tymczasem otyłość to poważna choroba przewlekła, zbyt późno diagnozowana, na którą w Polsce choruje coraz więcej osób.
Za walkę ze stereotypami w leczeniu otyłości prestiżową nagrodę ekspertów medycznych Złotego Tisa dostał niedawno profesor Paweł Bogdański, kierownik Katedry Leczenia Otyłości, Zaburzeń Metabolicznych i Dietetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Żyjmy zdrowiej. Czas na porady.
Otyłość to choroba, która jest po pierwsze chorobą nieuświadamianą i chorobą niedialogowaną. Otyłość to przewlekła choroba bez tendencji do samoistnego ustępowania, tendencjami do nawrotu, bardzo złożonej wieloczynnikowej patogenezie, licznymi konsekwencjami zdrowotnymi, społecznymi i ekonomicznymi. To choroba, która ciągle jest nieuświadamiana przez wielu mieszkańców naszego kraju. W badaniach przeprowadzonych w lutym na reprezentatywnej grupie Polaków okazało się, że jedynie 15% mieszkańców naszego kraju postrzega otyłość jako chorobę. Większość traktuje to jako defekt kosmetyczny, jako nadmierne kilogramy, jako niewinnie wyglądające zwiększone boczki. To zupełnie określenie dalece odbiegające od tego przekazu, który próbujemy budować w świadomości mieszkańców naszego kraju. Z drugiej strony jest to choroba niediagnozowana. Na podstawie badań, dużego badania przeprowadzonego w Stanach Zjednoczonych okazało się, że przeciętnie osoba chorująca na otyłość, przychodząca do swojego lekarza rodzinnego, ma szansę usłyszeć, że choruje pan, że choruje pani na otyłość mniej więcej po 5 latach. I 5 lat musi czekać osoba chorująca na otyłość, kiedy usłyszy od profesjonalisty, że choruje pan, że choruje pani na niezwykle poważną, przewlekłą chorobę z wieloma konsekwencjami i jeżeli wspólnie nie zaczniemy pracować, leczyć tej choroby, to zagrożenie będzie ogromne.
Panie profesorze, mówi się o tym, że otyli to są przede wszystkim Amerykanie, Meksykanie chyba są w czołówce, mieszkańcy Arabii Saudyjskiej i wielu myśli, że to nas nie dotyczy.
Tak, to kolejny bardzo ważny stereotyp. My żyjemy takiej błogiej nieświadomości, że rzeczywiście ten problem nas nie dotyczy, że to problem Amerykanów czy kogoś gdzieś tam. Czasem sytuacja jest niezwykle dynamiczna i przerażająca w naszym kraju. Nigdy w historii ludzkości tak dużo osób na całym świecie nie chorowało na otyłość, a w Polsce te dane zatrważają w sposób ogromny. Proszę sobie uświadomić, że tu i teraz w Polsce co najmniej 68% dorosłych Polaków ma nadwagę. Co najmniej 53% dorosłych Polek to osoby z nadmierną masą ciała, a 25% dorosłych Polaków to osoby chorujące na otyłość. 23% Polek. To rzeczywiście dane, które zatrważają, ale jeszcze bardziej zatrważają dane epidemiologiczne dotyczące częstości występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. My widzimy prawdziwe tsunami, prawdziwy wzrost częstości występowania otyłości w tych najmłodszych grupach wiekowych. Mamy piąte miejsce na świecie, jeśli chodzi o tempo przyrostu na osób, dzieci z nadmierną masą ciała. W Europie jesteśmy liderami, mamy czarną koszulkę lidera. To niezwykle niebezpieczna sytuacja, bowiem pokazano jednoznacznie, że jeżeli dzieci, nastolatkowie mają nadmierną masę ciała, to ryzyko rozwoju otyłości w życiu dorosłych wzrasta aż 18-krotnie. To zatrważające dane. I jeszcze może jeden argument. Dane OECD 2019 rok, raport, który pokazał do 2050 roku z powodu pandemii otyłości. W naszym kraju średnia długość życia zmniejszy się o blisko 4 lata. I to drugi najgorszy wynik wśród 52 badanych krajów. Drugi najgorszy wynik po Meksyku, o którym wspomniała pani redaktor. To rzeczywiście dane alarmujące, dane, które wymagają podjęcia odpowiednich działań, które pozwolą na zmniejszenie tempa przyrostu tej niezwykle groźnej choroby, bo to bardzo groźna choroba i myślę, że ważne, żeby też nasi słuchacze zrozumieli, dlaczego to tak groźna choroba.
Jakie to są najpoważniejsze grupy powikłań, które sobie hodujemy, mówiąc wprost?
Otóż ja nie znam żadnej innej choroby przewlekłej o tak dużej liczbie potencjalnych powikłań, jaką może generować otyłość. Ta lista to ponad 200 potencjalnych chorób, powikłań i zaburzeń. Wśród nich znajdują się zwiększone ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Ryzyko u osób, u kobiet z BMI powyżej 35 jest ponad 90-krotnie większe w porównaniu do pań z prawidłową masą ciała. To wzrost o 9000%. To naprawdę za moment będziemy obserwowali ogromny wzrost, już obserwujemy ogromny wzrost ilości osób chorujących na cukrzycę typu drugiego, nawet nieświadomych, z tego wynikała ta choroba. Nadciśnienie tętnicze to kolejna bardzo silnie związana z otyłością choroba. Szacuje się, że prawie połowa przypadków wszystkich osób chorujących na nadciśnienie tętnicze to osoby, u których nadciśnienie tętnicze rozwinęło się na podłożu otyłości. Mamy ponad 10 milionów osób chorujących na nadciśnienie tętnicze. Łatwo przeliczyć, że blisko połowa 5 milionów Polaków to osoby, u których dochodzi do rozwoju tej poważnej choroby z kolejnymi powikłaniami z przebiegu otyłości. Kolejne powikłania, na które warto zwrócić uwagę, to powikłania sercowo-naczyniowe. Cała duża grupa powikłań to przyspieszony rozwój miażdżycy i wszystkich klinicznych konsekwencji. Otyłość zwiększa ryzyko wystąpienia zawału mięśnia sercowego, udaru mózgu, zgonu sercowo-naczyniowego, poważnych zaburzeń rytmu serca. I to kardiolodzy doskonale wiedzą i wytycznych bardzo jasno podkreślają, że otyłość jest niezależnym czynnikiem ryzyka wystąpienia zdarzeń sercowo-naczyniowych. Otyłość w końcu prowadzi do zwiększonego ryzyka rozwoju chorób nowotworowych. Otyłość jest niezależnym karcynogenem, przyspieszającym, zwiększającym ryzyko wystąpienia wielu chorób nowotworowych, między innymi raka piersi, raka jelita grubego, raka przełyku, raka nerki, raka trzustki. Szacuje się, że ponad 100 tysięcy nowotworów z kilku milionów rozpoznawanych co roku w Unii Europejskiej to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych, kolanowych. W Wielkiej Brytanii szacuje się, że 70% wszystkich przypadków konieczności wykonania endoprotezoplastyki stawu kolanowego u kobiet to skutki tylko i wyłącznie otyłości. Zespół bezdechu w czasie snu, który dramatycznie pogarsza jakość życia, te osoby, które generują kolejne powikłania, ale to również osoby, które zasypiają w różnych nieprzewidzianych sytuacjach. Brytyjczycy oszacowali, że 10% wypadków z nieznanej przyczyny to skutki nierozpoznanego, nieleczonego zespołu bezdechów w czasie snu, klasycznego powikłania otyłości. I w końcu pandemia COVID-19 obnażyła zagrożenia wynikające z otyłości. W metaanalizach opublikowanych w zeszłym roku pokazano, że osoby chorujące na otyłość, u których dojdzie do infekcji COVID-19, mają zwiększone ryzyko konieczności hospitalizacji o 113%. Ryzyko konieczności hospitalizacji na oddziale intensywnej opieki medycznej o 74%. I proszę, to co chciałbym podkreślić, ryzyko śmierci u tych osób wzrasta o 48%. I co gorsze, osoby chorujące na otyłość gorzej odpowiadają na szczepienia ochronne.
O choroba! Jak to się leczy?
28 maja będziemy obchodzić Światowy Dzień Walki z Nowotworami Krwi. W Polsce co 40 minut ktoś dowiaduje się, że choruje na białaczkę lub inny nowotwór krwi.
Każdego roku ponad 800 osób zostaje zakwalifikowanych do przeszczepu szpiku od dawcy niespokrewnionego, czyli bliźniaka genetycznego. Czy zachorowaniu na nowotwór krwi można zapobiec? O tym mówi profesor Sebastian Giebel.
Niestety w odniesieniu do większości tych nowotworów nie są znane czynniki ryzyka. Związek pomiędzy czynnikiem sprawczym a występowaniem białaczki wykazano póki co w odniesieniu tylko do kilku takich bodźców. Jest to na przykład promieniowanie jonizujące. Mówimy o większym występowaniu białaczek, chłoniaków w rejonach, gdzie doszło do katastrof bądź nastąpił wybuch jądrowy z przyczyn militarnych, jak to miało miejsce w czasie II wojny światowej. Wiadomo, że niektóre zakażenia wirusowe sprzyjają mutacjom w komórkach układu chłonnego i sprzyjają powstawaniu chłoniaków, ale tak naprawdę w znakomitej większości przypadków nie jesteśmy w stanie określić, co było przyczyną, czy co mogło sprzyjać wystąpieniu nowotworów. Co za tym idzie, profilaktyka jest trudna, bo nie ma jakichś wprost zachowań, których należałoby unikać, żeby to ryzyko zmniejszyć. Powiem, że w moim przekonaniu najważniejsze jest screening, czyli wykonywanie badań, które pozwalają na wczesne wykrycie nowotworu. I mam tu na myśli z jednej strony badanie fizykalne, czyli badanie lekarskie, na przykład badanie węzłów chłonnych, co możemy robić bez żadnej ingerencji w strukturę ciała, a z drugiej strony badania morfologii krwi, które każdy powinien mieć robione przynajmniej raz w roku, w moim przekonaniu.
Z myślą o osobach chorych na nowotwory krwi powstał filmik Fundacji DKMS, w którym m.in. Gabrysia, Wiesława, Kamil, Daniel i Andrzej, dziś już zdrowi, pokazują, że nawet z tak trudnym przeciwnikiem, jakim jest białaczka, można wygrać i zacząć drugie, zdrowe życie.
Mam na imię Ania.
Mam na imię Daniel.
Hej, jestem Maja.
Mam na imię Szymon i chorowałem na białaczkę.
Mam na imię Gabysia.
Mam na imię Natasza.
Nazywam się Wiesław Abraham.
Ja nazywam się Andrzej Dziedzic i 16 lutego 2017 roku zdiagnozowano u mnie nowotwór układu chłonnego.
Cześć, mam na imię Kamil i w wieku 18 lat zachorowałem na ostrą białaczkę limfoblastyczną.
Diagnoza to nie wyrok. Mi nie dawali dużych szans, a dziś wróciłem do normalnego życia sprzed choroby. Założyłem rodzinę, mam wspaniałą żonę i córkę. Jeżeli ja dałem radę, ty również dasz radę.
Dziś jestem zdrowa. Wierzę, że ty też wyzdrowiejesz. Musisz tylko zaufać lekarzom, mocno w to wierzyć, myśleć pozytywnie i się nie poddawać.
Dasz radę. Ja już swój mecz wygrałem, teraz twoja kolej.
Chcę wam powiedzieć, żebyście nie bali się aż tak mocno. Żebyście mimo wszystko starali się zachować chociaż cząstkę siebie sprzed diagnozy i pamiętali to, że te choroby coraz częściej już nie są śmiertelne, na szczęście.
Rozpoczynasz nowe życie, nie zmarnuj tego.
Chcę ci powiedzieć, że to jest do przeżycia, to jest do wygrania.
Są świetni specjaliści, są najróżniejszego rodzaju protokoły leczenia oraz metody leczenia. Nie mówiąc już o nadziei, ale mówiąc już po prostu o faktach, szanse pacjentów dotkniętych chorobą nowotworową rosną w zasadzie z roku na rok.
Wiem, jak ci teraz ciężko i przez co musisz przechodzić.
To nie koniec. To początek.
To nie jest wyrok. Diagnoza to nie jest wyrok.
Statystyki to tylko cyfry, informacje. Zostaw je. Skup się na wygranej.
Ja w trakcie leczenia wiele razy byłem w naprawdę fatalnym stanie, ale nigdy się nie poddałem. I dzisiaj mogę robić to, co kocham.
Z tego miejsca życzę ci dużo siły w walce z chorobą.
Marzenia się nie spełniają. Marzenia się realizuje.
Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie zrobione.
Ja już to zrobiłam, a teraz czas na ciebie.
Trzymam kciuki.
Trzymam za ciebie kciuki.
Obecnie w bazie potencjalnych dawców szpiku Fundacji DKMS zarejestrowanych jest ponad 1 700 000 osób. Każda z nich zwiększa szansę na znalezienie bliźniaka genetycznego dla osoby wymagającej przeszczepienia krwiotwórczych komórek macierzystych, często jedynej szansy na zdrowie.
Żeby zostać potencjalnym dawcą szpiku i pomóc pacjentom walczącym z nowotworami krwi, wystarczy wejść na stronę Fundacji DKMS i zamówić bezpłatny pakiet do samodzielnego pobrania wymazu z wewnętrznej strony policzka. Decyzja o dołączeniu do bazy dawców szpiku może uratować komuś życie.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
Wirtualna rzeczywistość pomoże w diagnozowaniu chorób ucha. Lekarze ze Szpitala Miejskiego imienia Raszei w Poznaniu mogli zobaczyć, jak działa taka technologia.
Placówka gościła jej twórców. Technologia, obraz na przykład z tomografii komputerowej, zamienia w wirtualną rzeczywistość.
Ta technologia pozwala wykorzystywać wirtualną rzeczywistość do diagnozowania i planowania leczenia chorób ucha i kości skroniowej, mówi kierownik oddziału laryngologicznego Szpitala imienia Raszei, dr Łukasz Borucki.
To jest innowacyjne rozwiązanie zaprojektowane przez polskich naukowców i badaczy z kilku miast, takie wieloośrodkowe, które ma pozwolić na lepszą ocenę badań radiologicznych przed zabiegami operacyjnymi, jak i podczas planowania operacji, przeprowadzania tej operacji i diagnostyce pooperacyjnej. To jest kolejny krok na drodze doskonalenia narzędzi diagnostycznych i jest to wynik ścisłej współpracy klinicystów, diagnostów, jak i inżynierów.
Dla pacjenta takie badanie jest całkowicie nieinwazyjne.
Dla pacjenta to jest absolutnie nieobciążające, bo jest poddawane standardowemu badaniu tomografii komputerowej lub rezonansu magnetycznego. I tutaj chodzi o opracowanie tych badań i wprowadzenie ich w wirtualną rzeczywistość, czyli udział pacjenta się nie zmienia z dotychczasowego, natomiast benefitem dla pacjenta, czyli zyskiem jest to, że my mamy lepsze zorientowanie się patologii jego i w zaplanowaniu leczenia, czyli możemy być jeszcze bardziej precyzyjni i możemy być jeszcze bardziej skuteczni. Mamy taką nadzieję.
Wirtualna rzeczywistość daje o wiele większe możliwości w diagnozowaniu choroby.
Możemy obracać, przekształcać, możemy zajrzeć ze każdej strony. To jest jakby przeniesienie technik wideo, technik gier komputerowych z wirtualnej rzeczywistości do praktyki medycznej.
Dzięki tej technologii lekarze mogą być jeszcze bardziej precyzyjni i skuteczni w leczeniu pacjentów. Mogą też lepiej zaplanować operacje i leczenie po zabiegu. Na razie poznańscy lekarze mogli zobaczyć tę technologię i zgłosić uwagi i wskazówki, by autorzy technologii mogli udoskonalić swój produkt.
Dziś to już koniec w naszym programie. Zapraszamy za tydzień, wtedy znów odwiedzimy wielkopolskie szpitale, by powiedzieć, jak można nowocześnie i skutecznie leczyć chorych. Do usłyszenia.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.